Zapraszam. Chciałbym powiedzieć jeszcze o jednym takim wątku a propos przekonywania o prawdzie, którego ma dokonać w nas Duch Święty. Nie wiem, czy Państwo też to widzicie, ale ja jako spowiednik bardzo mocno doświadczam jakiegoś problemu z umiejętnością spowiadania się. Ale nie jest to taki problem z tym, że nie potrafimy się spowiadać, no na litość boską, spowiadamy się przecież już tyle lat, modlimy się i chodzimy, uczestniczymy w sakramentach, to nie jest tak, że nie wiemy, jak się spowiadać, no wiemy, jak to robić, tylko chyba zatraciliśmy, jest to może trochę skutek kultury, w jakiej żyjemy, zatraciliśmy, mam wrażenie, poczucie tego, co jest grzechem, a co grzechem nie jest. Poczucie, można by było powiedzieć, poczucie winy. Do takiego myślenia skłoniła mnie kiedyś prośba, ponieważ też w ramach tego jubileuszu Czesławowego mieliśmy różnych tam patronów medialnych, między innymi taką Gazetę Wrocławską, to jest nie Gazeta Wyborcza, tylko taka lokalna Gazeta Wrocławska. I pani redaktor przychodziła, różne rzeczy opisywała, które tam się działy u nas w trakcie jubileuszu. No wiadomo, że zawsze trzeba się później jakoś odwdzięczyć artykułem jakimś. No i pani przyszła przed świętami, przed Triduum w Wielkim Tygodniu, żebym ja coś napisał o spowiedzi. Jak ludzie się spowiadają przed świętami. No i ja tak wtedy byłem już zmuszony do tego, żeby coś jakoś to przemyśleć sobie. I nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale my dzisiaj bardzo często spowiadamy się z błędów, pomyłek, a nie z grzechów. Tego, co się wydarzyło, bo. Zdenerwowałem się, bo on czy ona mnie wkurzyła. Zdenerwowałem się, bo przecież żona wygaduje mi takie bzdury, że nie mogę tego słuchać. I vice versa, w drugą stronę. Zdenerwowałem się, bo przeor nakazał mi zrobienia coś, a ja miałem inne ważne, naprawdę ważne zadania do wykonania. No i teraz w takim grzechu pojawia się pytanie, czy w takim razie to ja zgrzeszyłem? Czy wina jest moja? Czy też wina jest tego, kto do tego grzechu mnie sprowokował? Bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli ktoś mnie zwyzywał, to czy ja jako chrześcijanin, wezwany do miłości bliźniego, takiej jaką ja sam siebie obdarowuję, czy powinienem to przemilczeć? Czy właściwą reakcją na obelgę jest po prostu milczenie? Czy jeżeli widzę, że ktoś pogrąża się w złu, powinienem milczeć? To jest właściwe pojęcie chrześcijaństwa. Bo jeżeli kocham swojego męża, kocham swoją żonę, jeśli kocham swojego współbrata, to chociaż nie jest to łatwe oczywiście, ale dobrze by było od czasu do czasu się pokłócić, mówiąc komuś prawdę. Oczywiście nie wyzywać, ale pokłócić. Milczenie nie jest odpowiednią reakcją na grzech. Czyli w takim razie, jeżeli ja zareagowałem gniewem, jak Jezus w świątyni zareagował gniewem, nie stanął tam na podwyższeniu i nie dyskutował, no, tam ci kupcy, wy musicie stąd wyjść, a powody są następujące. Powód pierwszy, taki, powód drugi, no. Tylko wziął sznurki i ich lał. I wywracał stoły. Czy w takim razie jest grzechem to, że ja uniosłem się, bo ktoś mnie obraził? No więc z czego się spowiadamy, jeśli nie? A może spowiadamy się z tego, że w żaden sposób nie pracujemy nad swoimi uczuciami i emocjami? Może to jest grzech? Nie grzechem jest to, że ja wybuchnąłem gniewem, bo może i powinienem. Tylko jest grzechem to, że ja w ogóle nad tym nie pracuję. W ogóle nie podejmuję próby walki, no nie chcę powiedzieć kontrolowania, bo to znów z tymi ściśniętymi pośrodkami, o których mówiłem, mi się kojarzy, ale no zapanowania nad czymś, nad czym mogę w sobie zapanować. Czy to jest takie dziwne, że jak wojsko, był pokój, i nie ćwiczyło na poligonie, nie miało rano musztry, nie ćwiczyło, nie zbroiło się, to czy to takie dziwne, że jak przyjdzie wróg i zaatakuje, to ono przegra? No jeżeli sądzi ktoś inaczej, to jest naiwniakiem. To mam pustą głowę. No to czekamy na kolejny cud nad Wisłą. Tylko ile tych cudów ma się wydarzyć? Czyli czas na to, żeby przygotować się do wojny, jest wtedy, kiedy jest pokój. Jeżeli ja mam problemy, widzę, że ktoś na mnie działa jak płachta na byka, już tylko go widzę, nawet ust nie musi otworzyć. No to muszę pójść po rozum do głowy. Co się ze mną dzieje? Skąd? No i tu jest czasami też miejsce, nie wiem, na psychologa, na terapeutę. Czasami w tym miejscu jest na to czas. Bo to też jest praca nad sobą. Ale to także jest wyjście z miłością wobec kogoś, kto jest dla mnie trudny. Nie tylko dla tej babci, której nie znam. Na ulicy ona niesie te reklamówki. No i ok, ja jestem wspaniały chrześcijanin, przeniosę jej na drugą stronę. Najłatwiej zawsze się uśmiechać i być miłym dla kogoś, kogo się nie zna. Wszyscy powiedzą, jaki ten ojciec Norbert jest coś uśmiechnięty, zawsze cudowny. Niech bracia powiedzą więcej na mój temat, z którymi żyję. Nie? Oni mają o wiele lepszy ogląd tego, kim ja jestem. Nie? Ludzie mówią do mnie, ojcze, ty to powinieneś być przeorem, jakbyś ty został przeorem. Ale ja wiem dobrze, że moi bracia nigdy mnie nie wybiorą na przeora. I oni najlepiej wiedzą dlaczego. Idź i uczyń dobro komuś, kogo znasz, kto chociaż trochę cię denerwuje. Nie wybieraj sobie może na przykład kogoś z najwyższej półki, nie, bo nie dasz rady. Jak tego wroga numer jeden będziesz musiał tam, nie wiem, obdarzyć jakimś dobrym. Ale wybierz sobie kogoś, kogo mijasz obojętnie. Powiedz wreszcie temu sąsiadowi, na którego 20 lat się obraziłeś temu, nie wiadomo na co, bo te dwa palce zamiedzę w las. Powiedz mu wreszcie dzień dobry. Nie rzucaj mu się na szyję, absolutnie nie. Powiedz mu dzień dobry. Tylko tyle. Zaplanuj, bo przecież czynimy zło z premedytacją niejednokrotnie. Planujemy coś komuś powiedzieć, coś zrobić. Pamiętaj, abyś zło dobrem zwyciężał. Uczyń coś dobrego z taką samą premedytacją. Zaplanuj kiedy, co, komu. Nie? To jest to ćwiczenie się w dobrym. Komu rosną mięśnie, jak nie podnosi ciężarów? I to jest głupota, jeżeli, no nie wiem, ciężarowiec przygotuje się do zawodów, ma tam podnieść 100 kilo, więc ze składzie jest to 100 kilo i tak co 5 minut tego 100 kilo podchodzi. No to odchodzi. Wraca. To idzie, nie wiem, na bok, bierze 10 kilo i próbuje podnieść. I je podnosi 20, 50 czy 100 razy. Nie znam się na tych treningach. I tak dalej. Wreszcie wraca na trzeci dzień i próbuje podnieść. Jest lepiej przygotowany. A jeżeli tego nie robi, nie ćwiczy, no to właśnie grzech nasz polega na tym, że my nie przygotowujemy się do chwil pokus. Nie pracujemy nad sobą, nie pogłębiamy naszej relacji z Bogiem, bo uważamy, że jest wystarczająca. Przecież dobrze się modlę. Co jeszcze mam robić? Jak mam jeszcze inaczej? Dlaczego mam coś zmieniać? Więc mówię o tym, ponieważ Duch Święty przychodzi pouczyć nas o naszym grzechu. Przychodzi pokazać nam prawdę. Ale On tylko jest inicjatorem, inspiratorem, a On tego za nas nie zrobi. On nie zrobi nam projekcji multimedialnej naszych grzechów. Panie, pokaż mi moje grzechy. No nie widzę. To znaczy, że rób sobie rachunek sumienia. I Pan ci pokaże wtedy twoje grzechy. A nie będziesz czekał, aż ci pokaże. Za modlitwą musi pójść akcja. To tak jak jest z nawróceniem, że nawrócenie musi mieć dwa kierunki. Zwrócenie się do Boga, wybór Boga, postawienie Go na pierwszym miejscu i odwrócenie się od grzechu, czyli na jakiś ruch, coś robię, no, pracuję nad sobą. Chociażby właśnie czynię dobro. Jeżeli nie ma modlitwy, zwrócenie się do Boga, nie ma nawrócenia tylko przez samą zmianę postępowania. Jeżeli tylko zmieniam postępowanie, a się nie modlę, to też nie ma nawrócenia. Jedno z drugim musi pójść w parze. To chyba święty Tomasz powiedział, nie? Że nawrócenie to jest conversio ad Deum i aversio ad creaturam. Czyli, że muszę coś zostawić za plecami, a stanąć do czegoś przodem. Ale to jakby są dwa kierunki. Mój tył i mój przód. Nie mam tylko przodu ani tyłu. Czyli widzenie swoich grzechów jako swoich własnych win jest istotne. Po co? Dlatego, że w sakramencie pokuty i pojednania otrzymujemy nie tylko przebaczenie grzechów, ale coś o wiele, wiele istotniejszego. Miłosierdzie. A co to jest miłosierdzie? Miłosierdzie to jest coś, co dostaje za nic. Ty, Paweł, pamiętasz chyba, jak w Warszawie ojciec przeor Andrzej Kuśmierski, nas to wtedy oburzyło, przynajmniej mnie, powiedział na kazaniu w kościele przy wszystkich ludziach do nas, kleryków: jesteście darmozjadami. Ale ja to powiem do was też. Jesteście darmozjadami wszyscy. I co, oburzacie się na to? Bo jeśli tak, to nie rozumiecie sensu miłosierdzia. Niczym żeśmy sobie nie zasłużyli na to, co otrzymujemy. Niczym. Jak ktoś przychodzi do konfesjonału i spowiada się ze swoich grzechów, to co powinien dostać? Baty powinien dostać, nie? A dostaje baty? Kto z nas dostał baty? No, znaczy, od Boga mam na myśli. Czy ktoś, no czasami się zdarza, że niektórzy księża niestety tak się uważają, że muszą wymierzyć sprawiedliwość, ale no Bóg nigdy batów nie wymierza. Bóg daje miłosierdzie, które jest nagrodą za to, że zgrzeszyłem. Jeżeli by mi wynagrodził, no to by była sprawiedliwość, a to, że dostałem to za nic, to jest właśnie istota miłosierdzia. I jeżeli ja się nie przyznaję do moich grzechów, to jest istotne, ważne to, jeżeli ja nie widzę winy swojej własnej, tylko winy okoliczności albo innych, to przecież nie ma we mnie wdzięczności. Za to jestem, za co ja jestem wdzięczny? Że mi nauczyciel powiedział: a to nieważne, to sobie odpuśćmy. Nie? To nie jest odpuszczenie, to nie jest miłosierdzie. A już się tym nie zajmujmy, no dobra, było, minęło. Nie? Bóg odpuszcza ci grzechy. Daje ci nowe życie. To nie jest wycięciem tego, co było, ale jest dalej budowaniem twojego życia na tym miłosierdziu. Tak? Nie jest zapomnieniem o grzechach. Znaczy, Bóg zapomina o grzechach, ale to znacie to. Ta historia, bardzo mi się ona podobała, jak pewna kobieta bardzo pobożna, ale tak dobrze pobożna, przyszła do księdza i mówi: proszę księdza, objawia mi się Pan Bóg. No ja nie wiem, czy jestem chora psychicznie, czy coś się ze mną dzieje. No widzę Pana Boga, no mówi do mnie tam. Jak mam to sprawdzić, czy to jest Pan Bóg, czy to nie jest Pan Bóg? No i ksiądz roztropnie powiedział: zapytaj się Pana Boga, jakie są grzechy twojego proboszcza. No Pan Bóg to chyba zna moje grzechy, nie? Ty mi później powiesz, co ci powiedział, no ja ci powiem, czy to są naprawdę moje grzechy, czy nie, i będziemy wiedzieli, czy to jest Pan Bóg, czy nie. No, sprytne rozwiązanie. Przyszła na drugi dzień, no i ksiądz: objawił się Pan Bóg? No tak, objawił się. I zapytałaś go o moje grzechy? Zapytałam. I co powiedział? Nie pamiętam. To był prawdziwy Pan Bóg, czy nie? Gdyby to właśnie był diabeł, to on by zaczął właśnie wszystkie grzechy proboszcza wymieniać. Raz dla skandalu, dwa, żeby ośmieszyć tego księdza, tak? Ale że właśnie diabeł działa na zasadzie wypominania. A to, co zostało odpuszczone, tego nie ma. Bóg o tym nie pamięta. Ale ważna jest ta świadomość wdzięczności tego, co się wydarzyło, co ja otrzymałem. Jeżeli wiem, że popełniłem grzech, który ja popełniłem, do którego ja się przyczyniłem, to nie okoliczności, nie inni ludzie go spowodowali, tylko ja. I Bóg mi odpuszcza. To ja jestem wdzięczny i chcę coś robić, chcę się odwdzięczyć, chcę zadośćczynić, no... Popycha mnie do tego jakiegoś działania, które jest z wdzięcznością związane. I tu się zaczyna życie. A jak nie mam win, bo to inni mnie sprowokowali, bo to taki świat jest, bo przecież jesteśmy ludźmi, bo przecież żeby zarobić, to trzeba pierwszy milion ukraść, bo żeby coś tam, to coś tam, bo żeby śluby ślubami, a życie życiem, nie? No to w ten sposób nie ma miłosierdzia, jest przebaczenie grzechu, ale doświadczenia miłosierdzia nie ma. I nie ma wdzięczności. I jest marazm. Nic się nie dzieje. No bo po co ma się coś dziać, jeżeli Pan Bóg i tak ciągle mi odpuszcza? I ostatnia może rzecz, czy dwie ostatnie. Pierwsza to jest taka, że my mamy w Kościele problem chyba z pogodzeniem w sobie charyzmatu i hierarchii. Hierarchię żeśmy stworzyli po to, żeby nam tak uporządkowała życie i ona jest potrzebna, bo porządek jest potrzebny. Ale Duch Święty działa wszędzie tam, gdzie jest właśnie ta otwartość i gotowość na zmianę. Jeżeli hierarchia zabija charyzmat, no to Kościół stoi w miejscu. Oczywiście, że moglibyśmy powiedzieć, no to tak samo powinno się zacząć od środka hierarchii, w sensie hierarchy. Nie? Ale może przykład mojego życia również jest potrzebny. Zobaczcie, ja się czasami zastanawiam, jak to jest, że idę na przykład czasami w habicie ulicą. W samym habicie to rzadziej, a jak w kapie to częściej. To ciekawe, że kapa jakiś taki wywołuje entuzjazm. To spotykam się albo z bardzo miłymi, szczęść Boże, każdy się kłania, no bo widzi ksiądz, no albo wręcz odwrotnie, bardzo przykrymi. Nie? Ktoś mnie wyzywa, albo wyśmiewa, no pluć tam ani sikać się nie zdarzyło. Ostatnio we Wrocławiu była taka scena, że tam osikali grupę modlących się na rynku. Ale z takimi, no właśnie nieprzyjemnymi rzeczami. Tak, ja sobie wtedy zadaję pytanie, czym ja sobie zasłużyłem na to? No bo przecież no grzeszę, okej, okay, dobra, ale nie publicznie. Nikt o tym nie wie, czy ja jestem grzesznikiem, to znaczy co ja tam, prawda, czym ja konkretnie grzeszę. Więc za co mnie ci ludzie obrażają w ten sposób? I tak sobie kiedyś doszło do mnie, że może to jest związane z nie do końca taką spójną postawą życia chrześcijańskiego w Kościele. Że czasami ludzie patrzą na chrześcijan przez pryzmat tych chrześcijan, którzy właśnie no są ochrzczeni, bierzmowani, ale ani to widać po nich, że są ochrzczeni, ani w zachowaniu, ani w postawie, nawet się przed kościołem nie przeżegnają. Nigdzie tam nie widać w nich. I taka postawa byle jakości powoduje, że ci ludzie mają takie byle jakie zdanie o Kościele. I to zdanie swoje wyrażają wobec przedstawiciela Kościoła, czyli wobec mnie. Czyli de facto można by było powiedzieć, oczywiście, żebyśmy się dobrze zrozumieli, że w jakiś sensie każdy z was jest winien tego, że mnie obrażają na ulicy. Zobaczcie, co mówimy, czy mówimy to w konfesjonale. Spowiadam się Bogu i Tobie, Ojcze. Zgrzeszyłem przeciwko Bogu i przeciwko Tobie. Czy widzę moją winę nie tylko wobec Boga, ale wobec moich braci? Że zgrzeszyłem wobec Kościoła, wobec ludzi, z którymi żyję. Może stąd się bierze czasami także ospałość czy marazm wśród hierarchii. Że my nie potrafimy w sposób wyważony, mądry powiedzieć prawdy. Tylko potrafimy napisać wielkie artykuły, w czym Dominikanie też przodują. Wiecie skądinąd o tym. Pisać właśnie, co nam się nie podoba. Czy rzeczywiście potrafilibyśmy stanąć w cztery oczy i o tym powiedzieć? Bo dopóki kogoś widzimy w telewizji, telewizja stwarza taką fajną świadomość tego, że można gadać na tych polityków i na tych biskupów i na wszystkich. Wszystko można tam powiedzieć, no bo przecież nie odwinie mi się przez ekran i nie dostanę w twarz. A gdyby miał tak stanąć przed tym politykiem, o którym tak mówi, tak, ja tylko, nie tam z grupą obok siebie, tylko ja tylko i ten człowiek i mu to powiedzieć. bo ja się wkurzam na zło, dopóki nie usiądę w konfesjonale. Jak usiądę w konfesjonale, to już oczywiście wkurza mnie to też, ale się zastanawiam, kurde, no czy przypadkiem Jezus nie umarł za tego człowieka na krzyżu? Czy to nie jest przypadkiem tak, że tak jak przelał za mnie krew, to tak samo za niego przelał? Czy może jak go oskarżę, jak go osądzę, to może ta krew jego na mnie i na moje dzieci? Pewien protestancki teolog napisał tak: Zachód ma dogmatykę Ducha Świętego, ale nie pozwolił jej nigdy przeniknąć do swej wiary i liturgii. Liturgia skoncentrowana jest na obecności eucharystycznej, a zatem na wcieleniu i odkupieniu, na stosunku między pierwszą a drugą osobą Trójcy Świętej. Rzym miałby zastępować Ducha Świętego. Pozostawionego nieco w cieniu przez papieża, Najświętszą Maryję Pannę i kult Najświętszego Sakramentu. A katolicy nawet tak mówili. Pewien biskup, nie znam, Mermillo, ale ponoć uczestnik soboru, mówił: istnieją trzy przybytki: żłóbek, tabernakulum, Watykan. Istnieją trzy: Bóg, Jezus Chrystus i papież. Inny biskup mówił na temat Abisynii: kraj, w którym wspaniale kwitnie wielkie nabożeństwo katolickie, do trzech rzeczy białych: do hostii, do Maryi i do papieża. Czy właśnie nie jest tak, że na miejscu ducha, czyli tego, co pojawia się jako czasami wątpliwość w nas, my szukamy takich jasnych, najlepiej dogmatycznych orzeczeń? No nie, wreszcie ksiądz powie, co jest grzechem, a co grzechem nie jest. Czy jak zrobię to, to już jest grzech, czy jak tego, to jeszcze nie ma. Co my z narzeczoną możemy robić, a czego już nie? Czy jak tam, prawda, rączka za bardzo pójdzie w lewo, to już jest źle? To już jest, muszę się z tego spowiadać, czy nie? No ale to żaden papież, jeżeli ktoś by chciał takie orzeczenia dogmatyczne sformułować. Tylko ja mam wrażenie, że to jest sekciarstwo. Wszędzie tam, gdzie się udziela odpowiedzi odtąd dotąd, to jest sekta. Nawet jeżeli ona istnieje w Kościele, to jest sekta. Kościół zostawia takie pytania dla Ducha Świętego. Stań w obecności Boga. Buduj tą relację. Nie raz, że stań. Teraz mam problem, w ogóle się nie modlę, ale teraz nie wiem, czy to grzech, czy nie. I stanę: Duchu Święty, powiedz mi, czy to jest grzech, czy nie. No jeżeli ja przed Nim nie staję, jeżeli nie mam relacji z Nim, to nie będę wiedział. Moje sumienie nie będzie właściwie ukształtowane, jeżeli nie zacznę tej relacji z Nim budować. Dlatego uważam, że chociaż istnieje tutaj ten konflikt, to jednak mimo wszystko ten konflikt jest bardzo dobry. Bardzo dobrze, że on istnieje. Bo dzięki temu konfliktowi, mam na myśli konflikt hierarchia, charyzmaty, my też musimy myśleć. Musimy szukać odpowiedzi. No i ostatnia, już zupełnie ostatnia rzecz. Ten Duch Święty kojarzy się właśnie z tymi charyzmatykami. No i to jest często to, co powstrzymuje co niektórych przed tym Duchem Świętym. No bo ci charyzmatycy, jak ci nabi, prawda, no tam wpadają w te transy, coś tam się z nimi dzieje, to chyba za dużo tych uczuć, emocji, takie to labilność taka emocjonalna, kiedy jesteś niezrównoważony. No mówimy, no w odnowie to często znajdują miejsce ludzie poranieni emocjonalnie, ludzie duchowo jakoś zranieni gdzieś w sobie, często chorzy po prostu nawet i psychicznie. I to prawda. Ale pytanie jest, gdzie w Kościele jest miejsce dla tych ludzi? Gdzie jest miejsce? Kto daje tym ludziom lekarstwo? Kto tych ludzi przygarnia i im mówi o miłości Bożej? A poza tym, czy Duch Święty nie może działać przez emocje? Kto mu zabroni? Mu zabronisz tego? Czy to nieprawdziwe, jeżeli działa przez emocje? Nie może tak zrobić? uzdrowi człowieka tak, jak tego chce. Jest Bogiem. To mu wolno uzdrawiać tak, jak chce. Przez to, co chce. A my jako właśnie chrześcijanie powinniśmy przede wszystkim być otwarci na tych poranionych, na tych skrzywdzonych, na tych, którzy są na marginesie. I myślę, że bardzo często tym wszystkim takim, bo są rzeczywiście, ja nie jestem obrońcą głowy, bym nie dał sobie uciąć za odnowę w Duchu Świętym. Absolutnie. I nie jestem obrońcą wszystkiego, co jest w odnowie. Są po prostu przegięcia. Tak mocne przegięcia, że szkoda gadać o tym. Ale to, że tak się dzieje, jest winą chrześcijan. Jest winą samego Kościoła. Bo właśnie przez to, że my się odwracamy od nich, przez to, że my ich wyśmiewamy, przez to, że nie ma księdza, który by tam poszedł, bo nie chce mieć do czynienia z tymi emocjonalnie labilnymi ludźmi, przez to oni tacy się stają, co się stają. W Krakowie była taka wspólnota, nie? No to na początku, chyba lat 80. czy 90. Wielki ruch taki przebudzeniowy. No, działy się tam ojciec Joachim Badeni, tam działał wtedy, te, nie wiadomo co. No, w pewnym momencie, jak Dominikanie trochę tam chyba poluzowali, odstąpili, jak się znaleźli liderzy, którzy zaczęli tam prowadzić, rzeczywiście robili różne rzeczy, nie zawsze dobre, no to wreszcie trzeba było wspólnotę trochę stonować, przydepnąć. Ktoś mi opowiadał, że tutaj z tej wspólnoty, że w ogóle cała była taka historia, pewien ojciec, który jest w Rzymie, został wysłany i on, była burza wielka ponoć na tego kościół pełen ludzi, a on stanął i powiedział, że Dominikanie wspólnotę Nowe Życie rozwiązują. A Joachima Badeniego w celi zamknęli, żeby nie szedł przypadkiem i nie rozmawiał z nikim. Później powstała wspólnota z tej wspólnoty, wspólnota świętego Jacka i też konsekwencji została zamknięta, bo nie potrafiliśmy sobie z tym poradzić. Duch Święty jest lekarstwem także na szalejący na świecie indywidualizm, także szalejący w Kościele, szalejący w zakonie, dlatego że Duch Święty zawsze jest we wspólnocie i dla wspólnoty. Wszystkie dary Ducha Świętego są wspólnotowe. Dziękuję. To wszystko, co miałem, to nie wszystko, co miałem do powiedzenia, ale już skończyłem. Bardzo.